Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Illinois Foot and Ankle Clinic.
Zwichnięta kostka, złamany palec u nogi. Zamiast jechać na emergency, przyjedź do Illinois Foot and Ankle Clinic.
Przyjmujemy PPO, Medicare, Medicaid. 1400 East Golf Road w Des Plaines. Zadzwoń 847-298-3338 i wybierz jedynkę. Zapraszamy dorosłych i dzieci.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Ze mną redaktor Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dobry wieczór, dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Pięć tematów. Jeden, który wskoczył na jako pierwszy temat, mam wrażenie, chyba dość niespodziewanie. Chodzi mi o to, co dzieje się w kwestii wyboru speakera, czyli no przewodniczącego właśnie Izby Reprezentantów.
No to dzisiaj będzie... rzeczywiście oglądałem to, te głosowania drugie i trzecie, powiem szczerze.
No tak, no bo pierwszego nikt nie oglądał, podejrzewam.
No,
dopiero
wiem,
jak się...
drugie i trzecie.
Ja wiem, bo jak się okazało, co się stało podczas pierwszego, to wszyscy rzucili się do jakby do oglądania.
No tak, ja też to oglądałem.
Zaraz przejdziemy do tego tematu. Drugi temat to wojna oczywiście rosyjsko-ukraińska. Porozmawiamy też o nocie ze strony Niemiec do polskiego MSZ-u, to w związku z reparacjami wojennymi. Dwa tematy kolejne, poniekąd jeden na pewno sportowy, ten piąty element sportowy to jest nowy turniej United Cup i tam Polska grać będzie z Włochami. To sobie za chwilę o tym porozmawiamy, ale wcześniej, zanim o tenisie, to porozmawiamy o pogrzebie Pelego, bo to jest temat, który wykracza moim zdaniem poza kwestie sportowe, prawda? To raczej kulturowa już jakby... związane to jest z kulturą, z popkulturą właściwie światową, to co dotyczy postaci Pelego, co dotyczyło i co stało się, prawda, w momencie, kiedy nadszedł ten dzień, kiedy Pele zmarł. Ale zacznijmy od właśnie tego, co działo się w amerykańskim kongresie. Absolutnie rzecz nadzwyczajna, bo nawet drugiego głosowania nie było od 100 lat, prawda?
Nie było ponad drugiego głosowania, były już 4. To się zdarzyło po raz pierwszy od 123 lat, jeżeli mamy być matematycznie ściśli. No po prostu generalnie chodzi o to. Republikanie, prawda, wygrali wybory do Izby Reprezentantów, mają bardzo niewielką większość, to jest bardzo niewielkie większość i powinni tą większością wybrać spikera Izby.
Nie powinno być z tym problemu, bo oni potrzebują 218 głosów. Tak jak powiedziałeś, ta przewaga jest minimalna, ale przy zjednoczeniu, prawda, Partii Republikańskiej powinno to się wydarzyć w pierwszej rundzie.
Duże. A się nie wydarzyło, gdyż oto mamy 20 ponad rebeliantów Partii Republikańskiej, którzy zbuntował się tak zwany Freedom Caucus, to jest taki kaukus wolności. Ci kongresmani zrzeszeni w tym kaukusie, oni wystawili tego Jima Jordana z Ohio, który w trzecim głosowaniu dostał 20 głosów nawet, ale chyba go wystawili na złość, bo on oczywiście żadnej szansy nie ma, żeby wygrać głosowanie na speakera. To jest taki troszeczkę oszołom republikański moim zdaniem. Ale mniejsza o to. Oni ten kaukus Freedom domaga się po pierwsze, żeby ograniczyć prawa speakera Izby, to jest dwa. Domagają się dla kaukusu tego Freedom większej ilości miejsc w różnych komisjach kongresu, czy to komisji obrony, komisji budżetowej. No najważniejsza komisja w kongresie to jest taka nazwa niewiele mówiąca, komisja środków i sposobów. To jest
pamiętamy, komisja... Dan Rostenkowski był tam szefem, to jedna z najważniejszych komisji.
Tak, jedna z najważniejszych.
Bo ona kontroluje finanse.
Tak, kontroluje finanse, jakie przydzielane są rządowi. Jest to potężna władze ci ludzie w tej komisji. Dan Rostenkowski był na tyle silny, jak budowano autostradę 90, to potrafił zmienić trasę autostrady. Tam zrobiono zakręt, żeby nie zniszczyć polskiego kościoła.
I jak, przepraszam, przypominam sobie, że jakby jego kariera zakończyła się, dlatego że przyłapano go na tym, że pieniądze, które były na znaczki pocztowe, przeznaczył na inny cel.
No tak. No niestety się to źle skończyło dla Rostenkowskiego w sumie.
No ale to był tylko pretekst oczywiście.
No dał się złapać dosyć głupawo, no ale tak to się stało i mniejsza o to. W każdym bądź razie dzisiaj speaker Izby wybrany nie został.
Trzy głosowania były i trzy głosowania nie przyniosły rezultatu. Czwarte głosowanie, jeśli dobrze widzę, wyznaczone jest na jutro, na 11 przed południem czasu chicagowskiego.
Czyli o 12 czasu waszyngtońskiego tak jest. Kongres zbiera się jutro i to wcale nie jest pewne, czy będzie od razu głosowanie, bo teraz jest tak, że ja przypuszczam, jak znam życie, to oczywiście wielu różnych polityków będzie rozmawiać z McCarthy'm, żeby zrezygnował, żeby wybrać kogoś, kto może uzyskać większość, bo ci ludzie z Freedom Caucus ani myślą rezygnować. Wobec tego jutro może dojść do czwartego głosowania, do piątego i co?
I tak długo prawdopodobnie...
McCarthy powiedział dzisiaj, że będę głosować tak długo, póki on zostanie wybrany.
On powiedział też, że on jest autorem najdłuższego wystąpienia w kongresie, prawda, jak tam przeciągał to swoje wystąpienie, więc powiedział, że tak samo może być bohaterem największej liczby głosowań w historii.
Oczywiście, to jest troszeczkę kompromitujące dla tej republikańskiej partii, mówmy się, demokratom tylko w to grają.
Znaczy, jedna rzecz, że kompromitujące, ale z drugiej strony też jakby pokazujące. Pamiętasz, mówiliśmy wczoraj o różnego rodzaju podziałach.
Tak.
Zobacz, te podziały nawet potrafią, wydawać by się mogło, taką instytucję jak Partia Republikańska podzielić do tego stopnia.
No podzielić do... Tutaj spór jest poważny w gruncie rzeczy. Znaczy sporów jest kilka płaszczyzn tego sporu w Partii Republikańskiej. Jeden jakby taka płaszczyzna, która tutaj odgrywa mniejszą rolę, ja myślę, to jest stosunek do Donalda Trumpa. Wielu Republikanów niespecjalnie chce go popierać i po prostu mowy nie ma, żeby go wsparła w procesie prawyborów. Stąd prawdopodobne jest, i to się może stać stosunkowo szybko, że Donald Trump ogłosi, że występuje jako kandydat niezależny tak zwanej trzeciej partii. Może się tak stać, prawda? Teraz jest sytuacja w samej tej partii, bo ten Freedom Caucus jest tutaj uparli i po prostu chcą więcej miejsc w komisjach, chcą ograniczyć prawa marszałka, bo ten speakerizm ma rzeczywiście ogromne prerogatywy, on bardzo kontroluje przede wszystkim porządek obrad kongresu, on decyduje jaką ustawa, kiedy...
No, zasadniczo, jeżeli spojrzymy na hierarchię stanowisk w państwie...
Numer trzy. No więc wiesz, to jest bardzo ważne stanowisko. No i teraz gwarantuję ci, trwają usilne poszukiwania kandydata takiego, który by zyskał większość. Czy go znajdą do jutra, to się okaże. Oczywiście będą naciskać na ten Freedom Caucus, żeby zrezygnowali z tych swoich walk o stanowiska w komisjach i żeby zrezygnowali z tych walk, wiesz, że te niektóre komisje są ważne, bo komisja budżetowa jest ważna, komisja obronności jest ważna, komisja do spraw wywiadu jest niezwykle ważna, no i komisja spraw zagranicznych, w dzisiejszych czasach jest oczywiście niezwykle ważna. Także tutaj na pewno będzie sporo, wiesz, dyskusji na ten temat, jak przypuszczam.
Tak, to będzie kolejny dzień, gdzie będziemy na pewno bardzo mocno
obserwować
to, bo to jest niezwykle interesujące. To, co powiedziałeś potencjalnie na temat wyborów prezydenckich i tej ewentualnej kandydatury Trumpa z ramienia trzeciej partii, tak to nazwijmy, no tutaj jedna rzecz jest pewna. Jeżeli on będzie kandydował jako ten kandydat poza Partią Republikańską, no to głosować będą na niego wyborcy Partii Republikańskiej, prawda? No bo nie Partii Demokratycznej. Wyborcy Partii Demokratycznej będą głosować na kandydata Partii Demokratycznej, który będzie jeden. A tak naprawdę, jeżeli będzie Trump i jeszcze jeden kandydat, już ten właściwy Partii Republikańskiej, no to ich będzie dwóch. No nie ma takiej szansy, żeby któryś z tych dwóch mógł pokonać tego jednego z demokratów.
No to jest ta sytuacja.
To jest matematyka prosta.
Matematyka prosta. No przypomnijmy sobie przypadek Rosa Perota, prawda?
No ale on aż tak nie zamieszał, prawda?
Ależ tak nie zamieszał, ale no był w pewnym momencie, wydawało się takim kandydatem, który może. Jak będzie tym razem, zobaczymy, do wyboru są 2 lata, jeszcze żaden republikanin się nie zgłosił, Trump żadnych decyzji nie podjął ostatecznych dotyczących trzeciej partii. On pewnie bardzo uważnie obserwuje, co się dzieje z tym wyborem McCarthy. McCarthy'ego. No, McCarthy jest też zwolennikiem Trumpa, żeby była jasność, że on tam zapowiadał różne komisje, będą Huntera Bidena badać. To ja ci powiem, dla demokratów to nic lepszego by nie mogło być, bo przypomnę tobie, jak te przesłuchania w sprawach Bengazi w swoim czasie republikanie robili za czasów Clintona, to wtedy się tak tam drenowali, szukali, że poparcie dla Clintona skoczyło do 70 kilku%.
No wiesz, to nie są sytuacje jeden do jednego.
Nie są jeden do jednego, ale wspomnienia tych nieudanych przesłuchań w sprawach Bengazy, myślę, nawet u wielu republikanów jest. I to na pewno im nie pomoże, ja sądzę. Ale to wszystko zobaczymy jutro. To wszystko przed nami, zobaczymy, jak to się ułoży, prawda?
Tak jest. Wojna rosyjsko-ukraińska. Tutaj kilka tematów. Może najpierw o tym, co się po prostu dzieje na samej Ukrainie, bo tutaj mamy informacje o kolejnych miejscach, które są odkrywane, gdzie torturowani byli Ukraińcy przez żołnierzy rosyjskich i coraz więcej tych miejsc nam się pojawia. Te doniesienia są no, straszliwe, bo tutaj takie mamy informacje, jak... Odczytam to w taki sposób, jakbym czytał po prostu to na zimno. Stosowali duszenie workami foliowymi, bicie, rażenie prądem. No to są historie z gdzieś tam z lat 60., 50., 60., 70. w Ameryce Łacińskiej, tych dyktatur latynoskich, prawda?
Dokładnie tak. No niestety te rzeczy odkrywane są. Jest też taka, Ukraińcy prowadzą taką akcję Czarny Tulipan, to się nazywa. To chodzi, że oni, wiesz, jak wyzwolili jakieś obszary, to oni sprawdzają lasy dokładnie, idą grupy tymi lasami i tam odkrywają jakieś świeże zakopane zwłoki, prawda, żołnierzy ukraińskich na przykład, którzy zginęli w czasie walk, no oni ich identyfikują, ale odkrywają też groby dzieci, prawda, także to są dosyć makabryczne rzeczy wszystkie, które no towarzyszą tej wojnie, ta wojna jest ze strony rosyjskiej niezwykle brutalna. W ogóle ja dzisiaj zauważyłem, no to jest kuriozum, ten Sołowiow, często powołuje się na niego, to jest taki główny propagandista Kremla, dzisiaj powiedział, że życie w zasadzie nie ma zbyt wielkiej wartości, życie kończy się śmiercią i jeżeli ta śmierć ma nastąpić, to warto, żeby następowała za jakąś ważną sprawę, prawda? Czyli jakby przygotowywał Rosjan do tego, że wielu ich na tej wojnie na Ukrainie zginie. Putin, Szojgu dał polecenie, żeby przygotować raport do 1 lutego, do końca stycznia ma na to czas, na temat wyposażenia armii rosyjskiej, no bo tutaj są fatalne wiadomości, że ta armia jest źle wyposażenie, posiada jakąś starą broń z lat 60. i tak dalej. Szojgu ma przygotować raport na ten temat. Putin to będzie oceniał. Ponadto wydał tam kilkanaście innych dekretów, które całkowicie przestawiają gospodarkę rosyjską na tory gospodarki wojennej. O czym to świadczy? Że Rosja się szykuje do długiego konfliktu. Jakby zdali sobie sprawę, że ta wojna się szybko nie zakończy, szykują się do długiego konfliktu, przestawiając gospodarkę na tory wojenne. No nie zapominajmy, za dwa dni rozpoczyna się w Rosji kolejna tura mobilizacji. Będą chcieli zmobilizować kolejne 300 tysięcy.
Właściwie każdego dnia dochodzimy do tego punktu, prawda, dyskutując, do tego, w którym teraz jesteśmy, że wojna będzie trwała długo i później już właściwie nie mamy nic więcej do powiedzenia,
no,
tak naprawdę.
Mamy, bo co możemy powiedzieć, bo obie strony w tej chwili posiadają za mało sił, żeby dokonać jakiegoś większego przełamania na froncie.
Ukraina, no tak, za mało, żeby wygrać z jednej czy z drugiej strony, ale wystarczająco dużo, żeby od razu nie przegrać.
No absolutnie. No, Ukraina będzie dostawać pewnie coraz większe wsparcie z Zachodu, myślę. Tutaj Amerykanie też się zobowiązują, będą nową broń dostarczać, której Ukraina nie miała do tej pory. Myślę o tym ataku, Jacku, na tą bazę, gdzie byli ci rosyjscy poborowi, gdzieś tam 300 czy 400 zginęło. Rosjanie się sami przyznali do tej liczby, to te rakiety HIMARS trafiły w ten budynek. No, Rosjanie znaleźli winnych. Winni są poborowi oczywiście, bo powiedzieli, że zbyt dużo telefonowali do swoich rodzin w Rosji, dzięki czemu Ukraińcy ich namierzyli i celnie uderzyli w ich bazę, prawda?
Jeszcze jeden temat w tym kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo mamy nowy rząd Izraela,
Tak, tak.
I są informacje na temat tego, że rząd Izraela, ten nowy rząd Izraela, bardzo taki, no powiedzmy, no, bardziej jeszcze na prawo, prawda? Nie wiem, no, czy jeszcze bardziej na prawo można być, ale ten jest...
Netanyahu, no ciężko jest, to powiedzmy ciężko.
I teraz ale tak, oni sugerują, ten nowy minister spraw zagranicznych, Eli Cohen się nazywa, oni sugerują, że Izrael chce rodzaju zbliżenia z Rosją i na przykład padło takie sformułowanie, że będzie mniej się mówić o wojnie na Ukrainie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj były rozmowy też z Ławrowem telefoniczne. Właśnie ten nowy szef MSZ-u izraelskiego rozmawiał z Ławrowem przez telefon. I to był w ogóle jego pierwszy kontakt telefoniczny z kimkolwiek po objęciu swojego stanowiska. No, to są znaczące ruchy, prawda? Bo to nie, tutaj nie ma żadnego przypadku.
Nie, tu przypadku nie ma. Przypomnę, że Netanyahu był na tak zwanym tym wzgórzu świątynnym, słynnym w Jerozolimie, gdzie natychmiast Hezbollah powiedział, że to może wywołać wojnę w całym Środkowym Wschodzie.
Za każdym razem tak było, że te wizyty w tym miejscu, no, trwała taka niepisana umowa, że przedstawiciele Izraela się tam nie pojawiają. Jordania, zdaje się, ma jakby taki mandat kontrolny nad tym miejscem, świętym dla muzułmanów.
No więc dobra.
Ale świętym też dla Żydów.
Oczywiście. Także tutaj sytuacja jest taka, że te wszystkie rachuby, które... Bo ja niespecjalnie rozumiem tego stwierdzenia, tak sobie myślałem o tym, czytałem o tym oczywiście, że będzie się mniej mówić. No w Izraelu się może będzie mniej mówić, bo niestety Izrael żadnego wpływu na to, co się na świecie będzie działo, w tej materii akurat nie ma wielkiego, także ponadto oni się zaraz mogą znaleźć w konflikcie z Iranem czy z Hezbollahiem. Netanyahu ma wielki talent do tego, żeby te stosunki psuć i żeby po prostu spowodować tam jakiś konflikt. On nawet może dążyć do tego. Ja tobie przypomnę, że ta armia Izraela, która jest świetnie uzbrojona, świetnie wyszkolona, w ostatnim konflikcie z Hezbollahem na terenie Libanu dostała łupnia.
Ale też sam doskonale zdajesz sobie sprawę i wiesz, że to wynikało też z pewnego powstrzymania się wtedy rządu Izraela i dowódców wojskowych Izraela od eskalacji tego konfliktu.
Ja myślę, że w tej chwili byłaby potężne naciski na Izrael, żeby nie eskalować tego konfliktu, gdyby doszło. Słuchaj, no zobaczymy...
Netanyahu nie jest zwolennikiem Partii Demokratycznej w USA. Mamy jasność.
Tu mamy jasność. Także zobaczymy, co się będzie działo. Tam sytuacja, słuchaj, no ta cała Ziemia Święta, tak zwana, ona powiedzmy świętą nie jest, tylko jest wielką beczką prochu. I z tego sobie musimy zdawać sprawę.
Nie wiem, czy jest skrawek miejsca na świecie, które byłby najbardziej nasiąknięty krwią niż to miejsce.
Nie ma. No, nawet walczył tam przecież, Piastowie nawet tam walczyli. Bolko Świdnicki był takim, wiesz, no, jednym z najsłynniejszych rycerzy w Europie, który brał udział w wyprawach krzyżowych. Był ponadto harcownikiem przed bitwami. Była to postać, która walczyła w Ziemi Świętej.
Tutaj jest, odchodząc od historii, tutaj jest ten moment, o którym ty powiedziałeś na temat tego, jaki wpływ może mieć Izrael na to, co się będzie działo. Ja bym aż tak bardzo nie doceniał ich możliwości. To jest jednak ważne państwo.
Ważne, oczywiście, że ważne, ale...
A dla Rosji taki... No nie wiem, no tutaj nie możemy użyć określenia sojusznik, bo to nie jest tak, że Izrael jest sojusznikiem Rosji, ale Izrael występuje tak naprawdę jako państwo neutralne w tym konflikcie od początku.
W tym konflikcie niestety występuje jako państwo neutralne. Zobaczymy, czy to ulegnie zmianie z czasem. Ja myślę, że oni chyba... Ja nie wiem, no dla Izraela bardzo rzeczą nie do zaakceptowania jest rosnąca postać Iranu, oczywiście, prawda? I jeżeli Iran będzie otrzymywał pomoc Rosji w ich programie nuklearnym, to wiesz, ciągu 24 godzin polityka Izraela może przejść gwałtowną zmianę. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie
zależy też, co Putin, zobacz, bo tutaj w kontekście tego, co mówisz, Putin ma tutaj
narzędzie oddziaływania.
Tak, i coś, co może położyć, prawda, w momencie, kiedy będą prowadzone negocjacje, przetargi i tak dalej. On choćby nawet tym Iranem może zagrać.
Może zagrać Iranem i prawdopodobnie nim zagra. Żołęski z kolei ostrzegał, że oni są przygotowani na to, że oni, Rosja szykuje jakiś masowy atak za pomocą tych irańskich dronów. Przypominam, że jakieś kolejne dostawy irańskich dronów mogą do Rosji przyjść w najbliższych dniach.
Kolejny temat, zanim przejdziemy do tych tematów sportowych. Odpowiedź Niemców na notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych. Tak jak się można było spodziewać, lakoniczna informacja, właściwie bez żadnego uzasadnienia prawnego, historycznego, żadnego. Po prostu jakby taka odpowiedź na odczep się, na zasadzie nie i koniec.
No, odpowiedź jest krótka. W nocie napisano, że Niemcy uważają, że temat reparacji wojennych jest zamknięty. Koniec, kropka. Zwracam uwagę, Niemcy, odpowiedź niemiecka jest taka, jako przypuszczałem. Nie jest to nic nowego, bo Niemcy to już mówili kilkakrotnie.
No tak,
także
tylko
nikt nie może być zaskoczony.
Ja sobie tak przypominam, czytałem to jakiś czas temu, więc gdzieś tam mogę w szczegółach się mylić, ale zasadniczo przypomina mi się pewna historia o tyle ważna, że dotycząca miasta Gdańska i Poczty Gdańskiej.
No.
38 pracowników Poczty Gdańskiej zostało wziętych do niewoli wtedy. Nie, 38 spośród tych, którzy zostali wtedy wzięci do niewoli przez Niemców, zostało rozstrzelanych.
Absolutnie tak.
38 Polaków zostało rozstrzelanych.
Na Zaspie zostali rozstrzelani, znaczy dzisiejszej, na terenie dzisiejszej Zaspy, tak to by trzeba było powiedzieć.
Tak, i teraz tak.
A wtedy to było lotnisko oczywiście.
Poczta Gdańska znajdowała się na terytorium eksterytorialnym z punktu widzenia statusu nawet wolnego miasta Gdańska.
No.
Ale do czego zmierzam? 38 Polaków zostało zastrzelonych przez Niemców. Tak naprawdę Bogu ducha winnych, bo zostali uznani za partyzantów z punktu widzenia prawa niemieckiego. Zgadnij, kiedy, być może wiesz, może to słowo zgadnij jest tutaj niewłaściwie, zgadnij, kiedy państwo niemieckie wypłaciło odszkodowania rodzinom, dzieciom lub też współmałżonkom, jeśli żyli, i w jakiej wysokości tym ludziom związanym z tymi 38 osobami rozstrzelanymi. To byli mężczyźni.
Ja nie pamiętam daty oczywiście. Ja wiem, że te odszkodowania wypłacone zostały tym rodzinom.
Wyobrażasz sobie, że one zostały wypłacone w roku 1995.
Tak.
Po trzech turach odrzucenia tych żądań przez sądy niemieckie w jednorazowej wysokości dzieci tych rozstrzelanych otrzymały po 5000 euro, czy też marek, nie wiem, 95 rok, to chyba już mieli euro Niemcy. A współmałżonkowie, jeżeli żyli, otrzymali po 10 tysięcy jednorazowo. No to nie mów mi, że to były odszkodowania i reparacje, czy też cokolwiek, jak to nazwiemy, adekwatne do tego, co się wtedy wydarzyło.
Jacku, zostawmy to.
No nie, no właśnie, ja nie chcę tego zostawiać.
No to nie zostawiaj, no to dobra, no to chcesz prawdę.
Ale nie powiedz mi, czy tak, to byli partyzanci, tak? Czy Niemcy mieli rację, że ich rozstrzelali?
Nie, no błąd polski polegał, być może należało ich uznać za wojsko, trzeba było w trakcie to walk ogłosić. Bardzo dobrze to było, oglądałeś zapewne film Różewicza Wolne Miasto, prawda?
Tak.
Tam był pokazany ten przemarsz, jak ci pocztowcy biedni szli ulicą długą po kapitulacji poczty. Ich prowadzono do budynku Gestapo, gdzie po wojnie była służba bezpieczeństwa, prawda?
Tak, ten budynek zawsze służył tym samym celom, tylko kto inny nimi zarządzał, kto
tak
inny.
Tak jest, dokładnie tak. Także wiesz, no to zostało fajnie na tym filmie pokazane. Polska nie uznała ich za żołnierzy, oni nie byli, że tak powiem, uznani za wojskowych i tutaj był błąd moim zdaniem, bo oni powinni przed rozpoczęciem wojny być powinni otrzymać status wojskowy.
Nie mogli, Andrzej, otrzymać statusu wojskowego, dlatego, że to było niezgodne z umowami dwustronnymi polsko-niemieckimi i z tym, co postanowiła Liga Narodów.
Była chyba 28 sierpnia Liga Narodów w zasadzie zgodziła się na to, żeby niektóre polskie służby otrzymały status wojskowy po naciskach radcy Perkowskiego. Znowu przypomnijmy sobie film Różewicza. Ta postać była bardzo fajnie pokazana na tym filmie. To był
Andrzej, ale nie tam byli wojskowi, którzy przygotowali obronę Poczty Gdańskiej, ale oczywiście oni byli, jeden z nich, ten dowódca, który zginął pierwszego dnia, Rogucki, jeśli dobrze pamiętam, on pracował jako listonosz przez kilka tam tygodni, po prostu przygotowując obronę Poczty Gdańskiej. Ale do czego zmierzam? Ja tylko... Nie, bo tutaj w szczegółach historycznych oczywiście, że się dogadamy w którymś momencie, ale chodzi mi o to, o ten czas, 95 rok, o te małe pieniądze zapłacone za życie tych ludzi i trzy różne sądy odrzucały te sprawy, sądy niemieckie w różnych miastach. Bo Niemcy mają ten system, że w momencie, kiedy dany sąd nie, powiedzmy, jest możliwość apelacji, to przenoszone jest to do innego sądu w innym niemieckim mieście. O to mi chodzi. To nie powiesz mi, że to jest w porządku.
No, słuchaj, długo o tym mówić, bo musielibyśmy wrócić, patrzeć się na zegar. Chciałbym mieć troszeczkę na element sportowy czasu.
No to nie dzisiaj. Niestety, patrzę dzisiaj. Też na zegar i... Zostawmy.
Szkoda wielka, ale słuchaj, szkoda wielka. Ja tylko powiem, że też pamiętaj, że niestety Gomułka podpisał bardzo niekorzystną umowę, jak był Willy Brandt później w Polsce. Pan przypomina sobie tą wizytę. Niemcy wypłacili pewne odszkodowanie, które komuniści zawładnęli oczywiście, nikomu nic nie dali, które miały trafić do różnych osób. Oczywiście to zostało zawładnięte przez, ukradzione, rozkradzione przez ówczesną władzę. No niestety tak to było, żeśmy podpisali takie porozumienie niekorzystne. My komuniści podpisali, bo im nie zależało na tym, żeby jacyś tam gdańszczanie czy inni otrzymali odszkodowania, wiesz. Stąd później te wyroki sądów były takie. Zwracam uwagę, tysiące Polaków, którzy zostało zmobilizowanych, wcielonych na siłę do Wehrmachtu, otrzymywało później renty z Niemiec, prawda? Też nie zapominajmy o tym.
No, to jest w ogóle to, co to ilu urzędników niemieckich po roku 45 miało przeszłość w NSDAP, to jest porażające. Jakby w sposób naturalny wypuszczeni z obozów ci komuniści, w sposób naturalny tych nazistów wyłapywali, prawda? Natomiast w brytyjskiej, francuskiej i amerykańskiej strefie te liczby są nieporównywalne. Ale musimy kończyć, bo jak zwykle historia ukradła nam czas.
Więc do usłyszenia jutro. Niestety,
do usłyszenia jutro.
Na sport już nie ma czasu. Pa.
Dzisiaj niestety nie. Pozdrawiam cię.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Illinois Foot and Ankle Clinic. Zwichnięta kostka, złamany palec u nogi, zamiast jechać na emergency, przyjedź do Illinois Foot and Ankle Clinic. Przyjmujemy PPO, Medicare, Medicaid. 1400 East Golf Road w Des Plaines. Zadzwoń 847-298-3338 i wybierz jedynkę. Zapraszamy dorosłych i dzieci.